Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najdostojniejszy księże arcybiskupie, metropolito lwowski, drodzy bracia i siostry, w Chrystusie zrodzonym z Maryi Dziewicy, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Człowieka, który się modli, charakteryzują dwie sprawy. Historyczność i wewnętrzność. Nas tutaj zgromadzonych w katedrze lwowskiej zgromadziła nie tylko pamięć historyczna, związana z dniem 1 kwietnia 1656 roku, ale duchowa siła wiary w Boga, który jest Panem historii, oświecającym naszą teraźniejszość i przyszłość świata. To On, według najstarszego tekstu Nowego Testamentu, autorstwa świętego Pawła, skierowanego do Galatów, zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Bóg jest naszym Ojcem, który poprzez swojego Syna wykupił nas z niewoli, grzechu i śmierci. A zatem nie jesteśmy już niewolnikami zła i ciemności śmierci, lecz dziedzicami życia wiecznego. Kolejne światło Słowa Bożego pochodzące z Księgi Przysłów liturgia Kościoła stosuje do Boga Rodzicy Maryi jako stolicy mądrości, współdziałającej z Bogiem w dziele zbawienia. Pan mnie stworzył, swe arcydzieło. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Błogosławiony ten, kto mnie słucha i czuwa u progu mojej bramy. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. To samo światło wiary podprowadza nas do zdumiewającego aktu uwielbienia i zawierzenia Bogu przez Maryję. Moje serce drży z radości w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. To z woli samego Zbawiciela Maryja poprzez wiarę przybliża nam miłosierną miłość Boga, prowadząc nas drogami życia i opiekując się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa. Te ostatnie słowa, zaczerpnięte z encykliki świętego Jana Pawła II o Bogu bogatym w miłosierdzie, mają swoją szczególną wymowę w przeżywanym przez nas nadzwyczajnym roku miłosierdzia. Dziękujemy dzisiaj Bogu za wskazanie drogi i szkoły Maryi, która jest wzorem naśladowania Chrystusa. W tym miejscu naszych rozważań pragnę przytoczyć pewne fragmenty przemówienia świętego Jana Pawła II, wygłoszone w dniu 3 czerwca 1991 roku w Lubaczowie. Kiedy w kilka miesięcy po obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz oddawał całe swe wielonarodowe dziedzictwo Boga Rodzicy jako królowej, wówczas dokonywały się szczególne zaślubiny Bożej Mądrości, która zapuszcza swe pożenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie, aby stać się pokarmem i napojem ludzi. Król Jan Kazimierz, mówił dalej święty Jan Paweł II, klęcząc w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, przyłącza się do wielu pokoleń tych, którzy łakną i pragną Bożej mądrości dla siebie, dla swego królestwa, dla ludów, wśród których z opatrzności Bożej przyszło mu sprawować władzę królewską w czasach szczególnie trudnych. Nie zapominajmy przedwiecznej Bożej mądrości, która stanowi o prawdzie i znaczeniu ludzkiego bytowania w każdym czasie i na każdym miejscu. Nie pozwólmy sobie wyrwać tych korzeni, jakie Boża mądrość zapuściła w naszych dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy zagubić dziedzictwa, na którym spoczął znak wiecznego zbawienia. Drodzy bracia i siostry, dla nas chrześcijan mądrość Boża jest uosobiona w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym, a ze strony ludzkiej uczestniczy w niej w sposób szczególny Bogu Rodzica, Dziewica Maryja. Ona jest matką naszej historii, zarówno dla wierzących, jak i niewierzących. Oddziałuje na nasz świat i narody chrześcijańskie swoją osobą, swoją mocą, swoją moralnością i inspiracją dla naszych osobowości. Jest dla nas matką mądrości wiary, mądrości miłości Boga i ludzi oraz mądrości nadziei nie tylko wiecznej, ale i tej nadziei doczesnej, objawiającej się wyzwoleniem z różnego rodzaju zniewoleń zewnętrznych i wewnętrznych. Słusznie zaznaczył kiedyś świętej pamięci już dzisiaj ojciec profesor Zachariasz Szczepan Jabłoński Paulin. Panuje powszechne przekonanie, że śluby złożone przez króla Jana Kazimierza we Lwowie były konsekwencją zwycięskiej obrony Jasnej Góry. Te dwa wydarzenia pozostają organicznie niejako związane. Pełne znaczenie zwycięskiej obrony w 1655 roku znalazło wyraz w elekcji Maryi na królową Polski. Tytuł ten, pomimo iż wszedł w znaną w Europie praktykę obierania Matki Bożej na królową i patronkę, odróżnia się swym wymiarem powszechnym i narodowym, gdy tymczasem w Europie pozostawała ona raczej w płaszczyźnie urzędowej i prywatnej, Polska jawi się jako swoisty fenomen, gdzie pobożność maryjna stała się wyznacznikiem tożsamości narodowej. Oczywiście sprzyjała temu sytuacja polityczna, zwłaszcza potop szwedzki czy czasy rozbiorów, jednakże w żadnym z krajów nie mamy takiej identyfikacji Matki Bożej z konkretnymi wizerunkami Matki i Królowej, jak to ma miejsce z obrazem Matki Bożej Łaskawej, Królowej Korony Polskiej oraz Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski. Ważną wskazówką na tej drodze jest również kolejny głos, który mocno zaznaczy, że fakty historyczne, jakimi była cudowna obrona Jasnej Góry i śluby Jana Kazimierza, były tylko doskonałą okazją do uświadomienia sobie roli Maryi w świecie odkupionym przez jej Syna i przywołania jej macierzyńsko-królewskiej protekcji nad naszym krajem. Ani król Jan Kazimierz, ani nikt inny nie ustanowił Maryi królową i nie nadawał jej tej godności, ale oddawał siebie i losy narodu w jej królewskie władanie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Maryja Matka Jezusa Chrystusa, Pana i Mesjasza, była od początku wiary Kościoła uznawana jako Pani i Królowa Świata, dzieląc ten tytuł na podobieństwo jej Syna. Ojcowie Soboru Nicejskiego z 1787 roku tak podkreślają. W Kościele są uprawnione ikony Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela, niepokalanej Pani naszej, świętej Bożej Rodzicielki, godnych czci aniołów oraz wszystkich świętych i świątobliwych mężów. Z przytoczonego wyżej tekstu Soboru nie wynika, że ten tytuł Pani Królowej winien być przyznawany, lecz w prosty sposób ojcowie posługują się tym tytułem. Wyznajemy więc i potwierdzamy, jak mówił w słowach wprowadzenia ksiądz arcybiskup, że bez maryjnego posłuszeństwa wiary nie byłoby tajemnicy wcielenia Syna Bożego, nie byłoby Chrystusowego odkupienia, ani dopełnienia człowieka o nieskończoność i wiecznego szczęścia i życia z Bogiem. I ta królewska osoba Maryi umożliwia nam drogę do Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, jako naszej najdoskonalszej przyszłości, tak indywidualnej, jak i narodowej. Warto w tym miejscu przywołać słowa sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od początku naszych dziejów, od chrztu Mieszkowego, potrzebowaliśmy Matki. To też od samego początku czuwa nad nami, jak czuwała nad żłóbkiem Jezusa i nad kolebką Kościoła Świętego. Maryjność polska nie jest jakąś tanią religijnością. Miłość i cześć do Matki Bożej, oddanie się jej i uciekanie do niej to cecha najbardziej polska. Naśladujemy Chrystusa w Jego najgłębszym i najserdeczniejszym związkiem, jaki Go łączył na ziemi, w więzi z Maryją, w stosunku synowskim i dziecięcym do Matki. To ona wzmaga w nas zdolność otwarcia się na przyjęcie Słowa Bożego i prawd wiary i wpływa na naszą postawę bezwzględnego zaufania Bogu. Prowadzi nas zawsze ku Chrystusowi, który w ręce swej Matki złożył jakąś przedziwną ekonomię łask, także doczesną. Dostrzegamy to najbardziej wyraziście poprzez losy rodzinne, społeczne i narodowe. Przeszło 360 lat temu król Jan Kazimierz tutaj, w katedrze lwowskiej, polecał siebie i cały naród osobliwej opiece i obronie Matki Bożej. Podobnymi intencjami kierował się kardynał Stefan Wyszyński, a z nim cały episkopat polski, kiedy odnawiano śluby kazimierzowskie, zarówno w roku 1956, jak i w roku milenium, jak i każdego roku w uroczystość Królowej Polski na Jasnej Górze czy w naszych parafiach. To dzieło współpracy Matki Łaski Bożej z dziećmi swego narodu było, jest i będzie zawsze aktualnym poprzez głębsze jego odczytywanie i zobowiązanie. Zwłaszcza, że znaleźliśmy się w kolejnym wirze wielkich przemian społecznych, politycznych i ideowych. Choć każde pokolenie tak odbiera swój czas. Najważniejszym zadaniem współczesnych chrześcijan jest więc mieć odwagę wyznawania wiary i rozeznanie prawdy i fałszu, dobra i zła, wolności i zniewolenia, tworzenia i niszczenia. Drodzy bracia i siostry, żyjemy bez wątpienia w czasie bardzo wyrafinowanego sporu o życie człowieka i każdego narodu. W czasie zmagań, jak wołał święty Jan Paweł II, kultury życia z kulturą śmierci. Dostrzegamy to i przeżywamy wraz z narodem ukraińskim i narodami świata. Rosną bowiem nowe pokolenia, które wychowane w cywilizacji technicznej sprawy tajemnicy życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci odrywają od Boga jako Stwórcy i Odkupiciela, który wypowiedział się w Jezusie Chrystusie. A wówczas kwestia aborcji, sztucznej prokreacji, oderwanej od głębokiej więzi miłości mężczyzny i niewiasty, czy wreszcie eutanazji, są czymś zastanym i normalnym w kompromisach politycznych i parlamentach Europy i Polski. Ten nasz czas, jak słusznie zauważa pan profesor Andrzej Zybertowicz, zdaje się promować strategię unieważniania prawdy. Poprzez zatruwanie umysłów tworzą się bariery przeciwko prawdzie. Pozbawia się ludzi zdolności do krytycznej oceny błędów, woli poznania i szacunku dla prawdy. Dlatego dziękujemy dzisiaj Bogu przez Maryję za ogłoszoną w dniu wczorajszym adhortację Ojca Świętego Franciszka noszącą tytuł Amoris Laetitia. Radość miłości jako kolejny drogowskaz dla duszpasterstwa rodzin po ostatnim synodzie biskupów w Rzymie. Potrzeba bowiem rzetelnej i głębokiej poprzez sumienia współpracy ludzi Kościoła, świeckich i duchownych na linii bioetyki, antropologii, medycyny i teologii, aby przekaz wiedzy i osiągnięć był przekazywany w sposób jasny i niedwuznaczny. Wdzięczni dzisiaj Bogu za miłość i szczególne wstawiennictwo Maryi w ratowaniu Ojczyzny i Kościoła, prośmy miłosiernego Boga, który objawił swoje oblicze w Jezusie Chrystusie, aby Maryja, Matka łaskawa i Królowa Korony Polskiej i Królowa naszego narodu, nadal kształtowała po macierzyńsku naszą historię i życie każdego z nas. Amen.